Wszystkim sympatykom z Kry Częstochowa mówię dzień dobry i witam w pierwszym odcinku Skratok, programu, w którym będziemy rozmawiali sobie z ludźmi, którzy tworzą ten klub na różne tematy. Będziemy poruszać kwestie o nieco luźniejszym podłożu. Nie zabraknie jednak też na pewno trudnych pytań, niełatwych odpowiedzi i głębokich refleksji. A dzisiaj moim i waszym gościem jest człowiek wyjątkowy, który bardzo mocno zaznaczył swoją obecność w najnowszej historii Skry Częstochowa. Były piłkarz, który przez lata godnie reprezentował ten klub, obecnie asystent w sztabie szkoleniowym trenera Marka Gołębiewskiego. Panie i panowie, Konrad Gerega we własnej osobie. Witam serdecznie.
Dzień dobry. Na początku witam wszystkich słuchaczy, kibiców naszego klubu. Dziękuję za zaproszenie.
Cała przyjemność po naszej stronie. Na początek chciałbym Cię zapytać o to, co skłoniło Cię do tego, by po zakończeniu kariery zawodniczej od razu przejść do sztabu szkoleniowego Skry Częstochowa?
Powiem tak, od pewnego momentu, kiedy pojawiła się ta pierwsza poważniejsza kontuzja, zaczęła mi kiełkować w głowie taka myśl, żeby po prostu, że muszę znaleźć na siebie plan B. Wiedziałem, że chcę jeszcze jakby dalej kontynuować swoją przygodę z piłką, natomiast wiedziałem, że ona wiecznie trwać nie będzie. No i co? No i po prostu po drugim urazie, tym właśnie już jakby w drugiej nodze te zerwane więzadła dały mi już jasną odpowiedź. Później starałem się jeszcze kontynuować, bo jeszcze ta ambicja we mnie jakby kontynuowania tej mojej przygody była we mnie dość mocna, natomiast w pewnym momencie powiedziałem sobie stop, bo już wiedziałem, że to po prostu dłużej nie można siebie oszukiwać. No i jakby tutaj Paweł Ściebura, który wtedy był pierwszym trenerem, po jakiejś tam rozmowie ze mną uznaliśmy, że dołączę do sztabu. Dla mnie to była niesamowita sprawa, bo nie ukrywam, że nie jeden z tak młodych trenerów chciałby pracować w sztabie na poziomie centralnym.
Na pewno. A czy to było dla Ciebie trudne? No bo jednak kumplowałeś się z tymi chłopakami, znałeś ich tak naprawdę od lat i domyślam się, że bardziej jesteś dla nim takim bratem łatą niż złym policjantem. Natomiast na pewno ta Wasza relacja przybrała troszeczkę inny wymiar.
No na pewno. Na pewno jakby relacje, które były w szatni jako koledzy z szatni, były inne. Natomiast ja też nie chciałem robić z siebie wielkiego trenera. Chciałem być dalej tym samym Gerą, który gdzieś grał w tą piłkę z nimi. Rozumie ich problemy, wie jak to powinno funkcjonować. Uczyłem się sporo od Pawła, teraz się uczę sporo od trenera Marka. Nie ukrywam, że jest to dla mnie cały czas nauka. I tak jak mówię, jak te relacje się układały, teraz wiem, że no, troszkę są inne niż wcześniej. Natomiast cały czas wydaje mi się, że są dobre.
Wspominałeś o tym, że się cały czas uczysz. W związku z tym chciałem zapytać, czy masz takich piłkarskich, trenerskich, czy masz takie autorytety trenerskie, na których starasz się wzorować? Mam tu na myśli, chciałbym nawiązać na przykład do Jacka Magiery, który zaprosił Cię na staż do reprezentacji U20.
Mam taką, prowadziłem sobie jeszcze za czasów, jak byłem zawodnikiem, plusy i minusy, będąc zawodnikiem, każdego trenera, który mnie prowadził. Ja sobie to notowałem, plusy, minusy, co powinienem zrobić w tym momencie, czy to jest dla mnie dobre, jakim był mój odbiór tego, co trener wtedy robił. I takich trenerów miałem kilku, począwszy od świętej pamięci Zbyszka Dobosza, trenerów Olbińskich, Samudurowa, tutaj Janka Wosia, nawet krótki epizod Daniela Wojtasza, który pewnie niewielu tutaj zawodników wie, że on tutaj był trenerem. Natomiast najwięcej rozmów takich, które mnie ukształtowały, to na pewno był Jacek Magiera, tak? Nie ukrywam, jest to dla mnie taka persona, na której warto się wzorować, kierować i dążyć do tego, żeby po prostu, nie wiem, najbardziej mi jakby jego elokwencja, inteligencja w tym wszystkim, to rozumowanie piłki, to jest coś, co chciałbym w tym kierunku brnąć.
Trener Magiera jest też człowiekiem, który w obrazowy sposób potrafi pewne rzeczy przekazywać. Na przykład przychodzi mi na myśl taka historia z Mundialu U20, kiedy na odprawie na przykładzie dwóch myśliwych, którzy upolowali bizony i potem transportowali je samolotem, chciał pokazać tym chłopakom, na czym polega wyciąganie wniosków. Czy taki sposób przekazywania pewnych wartości Ci imponuje, odpowiada, czy jednak masz swój styl i troszeczkę inaczej będziesz się starał pewne rzeczy swoim zawodnikom przekazywać?
Wiadomo, że każdy z nas jest inny i każdy ma jedną drogę, którą chciałby sobie tam obrać, tak? Trener Makiera lubi wiele takich anegdot, wiele jakichś różnych takich metafor używać, które gdzieś później się odbijają w echo, tam echo takie piłkarskie gdzieś to przytacza. Natomiast nie wiem, ja powiem tak, no raczej bym się skłaniał, ja chciałbym być zero-jedynkowy, czyli mamy jakiś cel, do niego dążymy. Oczywiście nie neguję tego, bo uważam, że każdy trener ma swoją filozofię i każda dla niego jest dobra i okej, ja nie mam z tym problemu, natomiast nie czułbym się z tym dobrze, opowiadając o bizonach w szatni. Raczej to nie jest taki mój styl, o, tak bym to nazwał.
Okej, a chciałbyś w ogóle w przyszłości zostać pierwszym trenerem? Bo zawsze miałem wrażenie, że jesteś człowiekiem, który ma bardzo dużo w szatni dobrych rzeczy do powiedzenia, który jest liderem tej szatni, trzyma ją, więc myślę, że byś się mógł w przyszłości jak najbardziej dobrze odnaleźć w roli człowieka, który zarządza grupą, bo myślę, że to jest najważniejsza umiejętność u pierwszego trenera.
No zgadza się. Schodząc na ścieżkę trenerską, każdy z nas ma jakiś cel. Na dzień dzisiejszy moim celem jest jak najwięcej się uczyć, bo być może kiedyś los pozwoli mi być pierwszym trenerem. Nie mówię tu, bo wiadomo, że tutaj mamy swoje cele i tak, ale być może pojawi się jakaś propozycja i będę chciał spróbować. Może to być grupa juniorska, może to być naprawdę cokolwiek, jakakolwiek drużyna. Także ja, no tak jak mówię, chcę się do tego przygotować, więc teraz ten czas traktuję jako dobry czas do tego, żeby zacząć kiedyś być pierwszym trenerem.
Na pewno wiele też czerpiesz z twojej kariery piłkarskiej i właśnie do niej chciałbym nawiązać. Jesteś jeszcze w wieku, który uprawniałby cię do gry na wysokim poziomie. Czy masz w sobie taki żal, poczucie wkurzenia, że już jednak kontuzje na tyle pokrzyżowały ci szyki, że nie możesz występować na takim poziomie, na jakim byś chciał? Czy w ogóle?
Znaczy, wyrzutów sumienia nigdy nie miałem, bo jak gdyby zawsze starałem się podejmować decyzje, które na tamten czas uważałem za dobre. Oczywiście, jak to czas pokazuje, one są oceniane dopiero po latach, tak? Jedne są dobre, jedne były złe. Na dzień dzisiejszy już nie gram w tą piłkę czynnie, więc raczej staram się już odciąć to grubą kreską i zamknąć tamten etap. Nie chcę do tego wracać. Otworzyłem sobie nowy rozdział w książce pod tytułem trenerka i tutaj chcę w tym, jakby w tych rozdziałach najwięcej stron teraz napisać.
Rozumiem. A jeszcze, jeśli pozwolisz, możemy zostać chwilę przy tej twojej przygodzie piłkarskiej. Mhm. Chciałbym nawiązać do tych właśnie twoich kontuzji, które troszeczkę pokrzyżowały ci szyki. Zerwałeś więzadła w kolanie, miałeś spore problemy z łokciem. Czy myślisz, że mogłeś coś zrobić inaczej, mogłeś coś zrobić lepiej, żeby do tego nie dopuścić? Czy jednak uważasz, że po prostu tak miałeś skonstruowany organizm, tudzież był to po prostu pech?
Znaczy ja zawsze uważam, że możemy zrobić więcej. Mhm. Możemy zrobić coś lepiej. Nie zawsze przykładamy się do pewnych rzeczy, tych codziennych, tak jak potrzeba, jak to należycie trzeba wykonywać. I tu na pewno mam do siebie jakiś tam smutek, żal do siebie przede wszystkim, bo nie jakby wiedząc, że być może się to może kiedyś przytrafić. Nie zrobiłem na tyle dobrze na przykład prewencji przedtreningowych, różnych przygotowań takich stricte motorycznych, żeby zabezpieczyć swój organizm przed takimi urazami. Natomiast co warto, no wiele urazów, które miałem, to nie miały wpływu na to, jak byłem przygotowany. Tak? To raczej było, wiele urazów było jakby na przykład to, co przytoczyłeś odnośnie łokcia, to się wydarzyło na meczu, do tej pory pamiętam, z Górnikiem Polkowice. Tu graliśmy, chyba było 0-0 w tym meczu. Pamiętam, że na ten łokieć spadłem, później ten łokieć mi cały czas doskwierał, więc inaczej się goją niestety kontuzje na młodym organizmie, a inaczej na troszkę już starszym i nie ukrywam, wyeksploatowanym.
A jak to na ciebie wpływało? Czułeś cały czas taką narastającą frustrację? Bo ja nawet pamiętam takie obrazki, kiedy po zerwaniu tych więzadeł wracałeś, pracowałeś, codziennie byłeś na siłowni. Widać, że bardzo ci zależało na tym, żeby wrócić w jak najlepszym wydaniu. Tymczasem pojawiała się kolejna kontuzja. Z tego, co się zorientowałem, w czasach juniorskich raczej nie miałeś wielu urazów i nie miałeś tego typu problemów.
Ja jak sobie przypominam, to do pierwszego urazu z kolanem nie miałem w ogóle żadnych poważniejszych urazów. Oczywiście były urazy mechaniczne, może jakieś naciągnięcia mięśniówki, ale jest to normalne, jest to wliczone jakby w ten sport, więc traktowałem to normalnie. Natomiast takich poważniejszych urazów nie miałem. Co do powrotu, no zawsze człowiek jest, tak mnie też wychowano, żeby być ambitnym i stawiać sobie cele. Nie ukrywam, że też duży wpływ na to miał świętej pamięci Zbyszek Dobosz, bo on był taką systematykę pracy we mnie wpoił. Ja, dla mnie to jest jakby środowisko naturalne, że codziennie trzeba nad sobą pracować. Natomiast po kontuzji nie ukrywam, że tej pierwszej jeszcze był taki moment, że okej, okay, przydarzyła się, no trzeba się rozumiem. Podnieść, okej. Okay. Po drugiej kontuzji było niezwykle ciężko, bo wiedziałem, jak dużo trzeba znowu mozolnej pracy w to włożyć. Byłem mocno przygnębiony. Ja powiem tak, że no łzy się pojawiły w oczach, no bo kurczę, no ja niedawno,
no tak.
Niedawno wróciłem, dopiero zaczęliśmy sezon, skończyliśmy jakiś sezon, zaczął się następny, rozegraliśmy kolejkę, drugą, i nagle mnie nie ma, bo się pojawił znowu problem. No ten problem później nie pozwolił mi jakby czynnie pomóc chłopakom w awansie do drugiej ligi, bo ja tylko zacząłem ten sezon, a już oni kontynuowali. Więc no co prawda ten awans jakby też wyzwolił we mnie taki bodziec, że warto spróbować wrócić i dać z siebie tutaj wszystko, żeby jeszcze na poziomie centralnym spróbować swoich sił.
Rozumiem, a myślisz, że gdyby nie te kontuzje, to mógłbyś grać wysoko, na przykład nawet w Ekstraklasie, bo gdy pytałem o ciebie trenera, który dał ci zadebiutować w Rakowie, trenera Roberta Lubińskiego, no to użył słów, że zawsze wiedzieliśmy, że to będzie piłkarz. Przede wszystkim mega charakter, że tak powiem, chęć do pracy. No i tak się zastanawiam, czy gdyby nie te urazy, to nie byłbyś gdzieś naprawdę wysoko. Nie mógłbyś być gdzieś naprawdę wysoko.
No teraz możemy sobie naprawdę pogdybać. Nie wiem, nie jestem w stanie dzisiaj odpowiedzieć. Na pewno popełniłem sporo błędnych decyzji w wieku 18, 19, może 17 czy 16. Ten okres taki, który dla mnie na dzień dzisiejszy, ja uważam, że dla każdego zawodnika jest najważniejszy, bo on jakby oddziela pewien etap juniorski od seniorskiego i to jest etap taki, gdzie my musimy podjąć naprawdę bardzo ważne decyzje, które będą one będą rzutowały na to, jak się potoczy nasza kariera czy przygoda, zwał, jak różnie ludzie nazywają te swoje jakby swoje granie w piłkę. Ja na dzień dzisiejszy na pewno wiem, że popełniłem kilka błędów w wieku właśnie tak w tym przedział 16, 17, 18 lat. Miałem jakieś tam swoje też problemy. Też nie wiem, czy wiesz, ale w wieku 17 czy 18 lat miałem problem z kręgosłupem. Ale to wynikało typowo z eksploatacji mojego organizmu. Też przez 8 chyba miesięcy wtedy nie grałem w piłkę i próbowałem, bo to tam jakieś pojawiły się problemy. Wtedy pomagał mi Jacek Magiera. Pamiętam, że też taki ciekawy to był czas dla mnie. I właśnie po tym powrocie popełniłem kilka niepotrzebnych jakichś tam błędów w swojej decyzji. Byłem krnobny, nie zawsze kogoś słuchałem. Nie wiem, może tak miało być. Ja nigdy tego jakby nie rozpatrywałem na zasadzie dobrze bądź źle, raczej traktowałem to jako na zasadzie doświadczenia, bo dzisiaj na przykład na bazie tego, co ja, jakie decyzje podjąłem, mogę powiedzieć na przykład zawodnikowi w tym okresie, co powinien zrobić, co może byłoby dla niego w tym
właśnie
momencie dobre.
Jak uważasz, jakie są największe zagrożenia dla tych młodych chłopaków? Co mogliby zrobić inaczej, żeby dostać się na ten absolutny top?
Przede wszystkim taki zawodnik, bo zawsze, tak jak powiedziałem wcześniej, mamy etap juniorskiego grania w piłkę i seniorskiego. I zawsze ten przeskok nie da się ukryć dla niektórych zawodników. Ich łamie te przygody z piłką, a niektórzy są cierpliwi, czekają, aż w końcu dostaną za tą swoją cierpliwość szansę grania na poziomie seniora i tak dalej. Takim przykładem dzisiaj może być Radek Gołębiowski, tak?
Na pewno.
No, ja na przykład będąc jeszcze zawodnikiem radził, dochodził do nas do treningów. W pewnym momencie powiedział, że on tu nie chce, bo taki był ten czas, że on powiedział, że jednak nie czuje się na tyle dobrze. No bo być może na tamten czas ten przeskok dla niego był za duży. On fizycznie może jeszcze nie był gotowy, może mentalnie nie był jeszcze gotowy. Nie zawsze to, co sobie dzieciak w wieku 15-17 lat wyobraża o graniu w piłkę, znajduje w szatni seniorskiej. Szatnia seniorska to są niestety, ale są wymagania. Nie da się ukryć, że oprócz tej pasji, która pewnie siedzi w tych seniorach, którzy w tej szatni takiej seniorskiej, też nie da się ukryć, że tam jest presja wyniku. Presja też nie da się ukryć, bo trzeba to powiedzieć. No, niektórzy utrzymują z tych pieniędzy rodziny. No, trzeba
tak.
Więc presja jakby w wyniku. Jeśli jest wynik, to też są dodatkowe jakieś granty pieniężne, więc to wpływa na to, że nie każdy junior jest w stanie jakby zaadoptować się tak w miarę dobrze i szybko, żeby od razu zacząć grać. Oczywiście jakby sprawą drugorzędną jest są umiejętności, bo niestety, ale najpierw pracuje głowa, a później nogi, więc mamy taką sytuację, że najpierw musi być głowa dobrze przystosowana, żeby nogi dobrze podawały.
No na pewno, nawet świętej pamięci trener Dobosz, o którym wspominałeś, mówił, że 70% piłkarza to jest głowa i myślę, że w twoich słowach znajduje to wszystko potwierdzenie. Myślę, że też kwestia złapania takiej pewności siebie przede wszystkim w przypadku tych młodych chłopaków, bo jednak to jest zupełnie inne granie, tak jak wspominałeś. Natomiast może już odejdźmy od tych mniej miłych wspomnień, jeśli chodzi o twoją karierę, odejdźmy też od piłki młodzieżowej. Chciałbym cię zapytać o najmilsze wspomnienie tutaj ze Skry. Nie musi to być wspomnienie związane z boiskiem. Ja na przykład słyszałem taką historię, że jeden z kibiców podczas meczu, nie pamiętam z kim to był mecz, nie dowiedziałem się tego, natomiast bardzo gdzieś się na was uwziął. Troszeczkę cię wyzywał, a ty się wkurzyłeś, podszedłeś do niego, powiedziałeś, proszę pana, o co chodzi? A kibic wtedy powiedział, że Gera, ja cię wyzywam, jak ja cię wyzywam, to niech spadnę z tych schodów. No i podobno spadł.
Tak? No i prawie spadł, tak. To miejsce miało, pamiętam, do tej, my graliśmy taki w czwartej lidze graliśmy mecz na Przyszłości Ciechowice. Oczywiście nie będziemy używać nazwisk, bo to nie o to chodzi. No, tak, tak było. No, kibice wtedy byli mocno wymagający, no też presja była awansu, nie da się ukryć. My wtedy mieliśmy też taki trudniejszy czas, że no tam nie do końca te wyniki zgadzały się z jakby stanem sportowym, który był w szatni.
Rozumiem.
I osobami, które ten wtedy ten jakby czynnik sportowy tutaj prezentowały i my mieliśmy spore wymagania. I pamiętam, że ja wtedy grałem bodajże na lewej obronie i ta akurat trybuna była po tej stronie. No i całą drugą połowę Jasna. Tak ze mną jechał. Tak mnie wyzywał, ja go namierzyłem, bo tam to taka mała wioska, nieopodal Gliwic i pamiętam, że tam sporo tych kibiców przyszło i ja mówię, no nie, no jak, no i wtedy pamiętam, że spotkaliśmy, ja wychodząc z klubu go spotkałem i ja mówię, no jak, no oczywiście użyłem tam swoich jakichś tam sformułowań, można powiedzieć męskich, no i on mówi, ale no Gera, jak ja bym ci tak powiedział, to ja bym spadł z tych schodów, akurat z nich schodziliśmy, a on się potknął i poleciał i rękoma się zatrzymał na jakimś tam szczep, tych schodkach na dole, więc no to jest taka, tak, anegdotka ciekawa. Często jak z zawodnikami ówczesnymi, którzy grali, sobie się śmiejemy i sobie wspominamy.
To jak już jesteśmy przy takich śmiesznych anegdotkach, jeszcze chciałbym cię zapytać, jakie były okoliczności wyjścia do klubu Seven w Legnicy? I co się wtedy wydarzyło?
No, to jest taka moja prywatna sprawa, jeszcze nie chciałbym na temat ten temat. Myślę, że
rozumiem.
Nie, znaczy historia jest...
Ja historii nie znam, słyszałem tylko, że historia jest mógłbym o to zapytać.
Historia jest bardzo ciekawa, ale nie wiem...
Wolałbyś o tym nie mówić, po prostu.
Znaczy, wolałbym na tego... Opowiem wam poza anteną.
Dobrze.
Bo nie chciałbym, żeby moja tam ówczesna dziewczyna znała prawdę.
Rozumiem. To cię zapytam inaczej, to jak ci poszedł egzamin, który pisałeś po imprezie klubowej na Skrze?
No to też taka ciekawa historia.
Tam podobno wokół się działy ciekawe
rzeczy. Ja pamiętam, to mogę opowiedzieć, bo to jest historia, gdzie ja się śmieję i tak dalej. Graliśmy mecz na Skałce Żabnica tydzień wcześniej. I na jakby przez wiele lat gdzieś jakiś tam po kontaktach fizycznych gdzieś się zderzenie głową i tak dalej. W pewnym momencie gdzieś się zderzyłem głową, że on przeciwnik trafił mi w zęby, pokruszyły mi się jedynki i te jedynki jak to, to w dzisiejszym czasie no, leczy się u dentysty wiadomo i one nie były aż tak na tamten czas jeszcze to wszystko się leczyło, więc nie one nie były za jakby na gotowo już zrobione. Więc no pamiętam, że po jednej z imprezie właśnie taka sytuacja była, że ta jedynka mi się pokruszyła.
Rozumiem.
No i na imprezie. No, mieliśmy tutaj jakąś imprezę klubową po meczu. Nie, to nie jest jakieś tam, pamiętam. I w poniedziałek rano miałem egzamin, trzeci termin z ekonomii. Jeszcze u takiego doktora, który Krasia, który mnie nie za bardzo za mną nie przepadał. Z racji tego, że wiedział, że gdzieś tam kopie się w czoło w piłkę i tak dalej. On zresztą zawsze to mi przypominał i mówił to.
Nie do końca mu się to podobało.
Tak, i ja całą niedzielę przeżywając, że nie mam tej jedynki, nie zdążę, a to jest egzamin ustny i mówię, kurde, no nie, no jak, no nie pojadę, no nie wiem, no ale no z drugiej strony tata mówi, Konrad, no jedź, zaryzykuj. Co masz do stracenia, no, co masz do stracenia? Tylko jedynka, ludzie żyją bez jedynek. No ja mówię, no a czułem się dość... No niezręcznie, skrępowany.
No rozumiem.
No ale dobra, obudziłem się rano w poniedziałek, oczywiście nic, przez tą niedzielę, gdzie miałem plan, żeby się uczyć, nic się nie nauczyłem. I jeszcze tak było, wynikało jakby z listy, że ja wchodziłem pierwszy. A doktor, który ten crash wspomniany, był tak w ogóle kamień na twarz. W ogóle się nie uśmiechał, zero emocji, zawsze taki stonowany, wyważony, nigdy żadnych jakichś tam anegdot, nie można się było z nim pośmiać. No i mówi, Gerega, proszę. Nie, ja pamiętam, wszedłem i ja tak, on tak siedział tak jak ty, a ja tak tu w tą stronę mu tak odpowiadałem. I on mówi, ale proszę spojrzeć na mnie i się uśmiechnąć. No ja się uśmiechnąłem i to było pierwszy raz, kiedy go widziałem, jak on się uśmiechnął i mówi, mówi panie Gerega, za odwagę 3. No ja wziąłem ten indeks zadowolony. Oczywiście od razu uciekłem z tych uczelni, bo sporo tych ludzi z mojej grupy i z tych studiów było, no więc rozumiem, uciekłem wiadomo. Zadowolony. Ale później jak spotkaliśmy się na kolejnych jakichś tam wspólnych zajęciach, to się pytał, czy jedynki już są, bo teraz już mnie nie przepuści, bez, nawet bez.
Czyli opłacało się nie mieć jedynek przez jakiś czas.
Trzeba wyciągnąć, znaczy ja, że do odważnych świat należy.
No oczywiście, pewnie. I tak zbliżając się już do puenty tej rozmowy, chciałbym cię zapytać, co cię napędza do działania w życiu? Wiem, że urodził ci się syn na przykład, czy to cię zmieniło jako człowieka, czy jeszcze bardziej dojrzałeś? Zacząłeś zwracać na inne rzeczy uwagę?
Czy bardziej dojrzałem, to trzeba było zapytać żonę moją, bo ona zawsze mówi, że dzieciakiem jestem całe życie i mam takie, to, ale to są też nasze jakieś tam sprawy takie mocno rodzinne.
Rozumiem.
Co mnie napędza? Napędza mnie przede wszystkim cel jakiś, który sobie wyznaczyłem. Wiemy, że mamy jakiś tam swój czas w życiu, który szybko nam ucieka. Ja też wiem, że pomimo, że mam 31 lat, ale ja traktuję to jako, że już mam 31 lat, bo niestety za chwilę się możemy obudzić i ten czas nam ucieknie i my nawet nie będziemy wiedzieć kiedy. To jest na pewno. Na pewno, tak jak mówię, no rodzina, nie najbliższa, ale też brat, no tam tata, to są moi tacy najwierniejsi kibice, którzy mnie zawsze do mnie tak mnie napędzali i oni są dla mnie taką siłą napędową. I to na pewno jest taki. To jest coś, co daje mi takiego kopa w życiu. Nawet jak są te gorsze chwile, to zawsze gdzieś jest ten czas, żeby zadzwonić, spotkać się i oni zawsze nam poratują dobrym słowem, dobrą radą. Także to jest coś, co daje mi w życiu takie taką jakby, nie wiem jak to nazwać, czy dojrzałość, czy to jest coś, co po prostu ja sobie cenię najbardziej i to i każdemu tak życzę, żeby tak każdy miał.
I tym ładnym sformułowaniem myślę, że możemy zakończyć. To była wielka przyjemność. Konrad Gerega, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Myślę, że się pośmialiśmy troszeczkę. Było też przez chwilę poważnie.
Teraz się tak uśmiecham i myślę o tej jedynce, czy ona jest, ale jest. Także dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich kibiców. No i zapraszam do oglądania naszych spotkań w drugiej lidze.
Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy.
Dziękuję.